Anna Milecka, kierownik Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji, jak również wojewódzki koordynator po transplantacji. Sytuacja wieloczynnikowa, bym powiedziała. Musi się wiele rzeczy zdarzyć, żeby do tej sytuacji doszło. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem jest czynnik ludzki, czyli musi być ten ktoś, kto będzie chciał współpracować w zakresie zgłaszania potencjalnych dawców. Czyli zaczynamy od szpitali. Czy to jest nasz szpital, czy szpital w rejonie, który nie musi mieć uprawnień na przeszczepianie. Po prostu powstają tam stanowiska koordynatorów szpitalnych, które pomagają nam w wykrywaniu tego potencjału donacyjnego, czyli mamy kontakt z tymi osobami, które są poza naszym szpitalem.
Czyli zmienia się też podejście przyszłych dawców do otwartości na te tematy?
Z tą otwartością jest różnie, bo my sprzeciwy rodzin niestety mamy. Ja to zawsze mówię, że one były, są i będą, natomiast oczywiście zależy nam na tym, żeby było ich tak jak najmniej. Staramy się prowadzić takie działania edukacyjne, zaczynając od młodzieży w szkołach, na piknikach różnego rodzaju, żeby właśnie tą wiedzę upowszechniać wśród społeczeństwa, bo to jest bardzo ważne właśnie w takich wypadkach, jak dochodzi do zgłoszenia dawcy. Największa kolejka, znaczy właściwie taka najbardziej duża dysproporcja między listą oczekujących a przeszczepień jest serce. Tam jest prawie połowa pacjentów niestety tego serduszka nie dostaje, po prostu jest ich tak dużo, a serc niestety jest, nie ma aż tyle, żeby wszyscy mogli je dostać.
Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny. Rozszerzanie świadomości, budowanie świadomości w społeczeństwie zaczyna się nie tylko już na uczelni, ale wcześniej w różnych grupach wiekowych, dostosowany sposób do tych grup wiekowych. My na uczelni od pierwszego roku kształcenia studentów mówimy o transplantologii, staramy się krzewić tą dobrą wiedzę na temat praktyk i korzyści z tego wynikających. Transplantologia jest jakby wpisana w DNA takiej uczelni medycznej, która stawia na badania, na innowacje, na rozwój, które służą pacjentom, służą naszemu społeczeństwu.
Pan widzi mimo wszystko zmianę w jakimś kierunku społeczną?
Tak, chociaż to jest taki proces, który przebiega falami. Są fale w górę idące, mam na myśli liczbę przeszczepów i liczbę chętnych donatorów, jak i fale, które pokazują, że troszeczkę ten trend się odwraca. Natomiast można by powiedzieć, że systematycznie Polska pnie się w górę, jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych transplantacji i liczbę donatorów zgadzających się na przeszczepy. A więc jesteśmy na dobrej drodze, natomiast to jest taki proces, w którym chyba nigdy nie osiągniemy optimum. Może sytuacja będzie lepsza, gdy nowe terapie będą, terapie komórkowe bądź inne alternatywne metody leczenia, nad którymi pracujemy na uniwersytetach, pojawią się i będą pomagały w terapii pacjentów.
Monika Mizerska-Gryko, Fundacja DKMS. Edukujemy i to edukujemy świadomie, ponieważ dawstwo szpiku jest bezinteresowne i zależy nam bardzo, żeby osoba, która rejestruje się, podejmuje tę decyzję, była później gotowa realnie pomóc potrzebującemu pacjentowi. Ponieważ po drugiej stronie jest osoba chorująca, która ma zerową odporność i czeka na tego dawcę. On jest często jedynym ratunkiem dla chorego. Wielu pacjentów, którzy są po przeszczepieniu szpiku, wracają do pełni zdrowia, do pełni sił. Są też tacy, którym nie udaje nam się pomóc w pełni, ale na przykład przedłużamy życie i komfort życia pacjenta. Te historie, każda jest inna. Kończą się różnie. To jest zawsze choruje rodzina, bo wiemy, że gdy choruje pacjent, chorują także jego bliscy. I te potrzeby są ogromne. Także my jesteśmy tu w fundacji w gotowości, żeby tę pomoc nieść. Obecnie jest to 160 pracowników fundacji, którzy są bardzo zaangażowani i którzy każdego dnia realizują naszą misję.
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. To są na pewno dwa takie trudne zdarzenia, które łączą się w jedno, czyli czyjaś tragedia najczęściej, chociaż też mamy przeszczepy od dawców żywych, rodzinnych, krzyżowe. Natomiast też mamy tego drugiego pacjenta, który ciężko choruje i dla niego to jest jedna szansa. Natomiast żeby cały ten proces mógł nastąpić, wymagana jest praca wielu, wielu osób. Przede wszystkim zespołów lekarskich, ale przecież też pielęgniarskich, koordynatorów, później fizjoterapeutów, psychologów. Ci wszyscy ludzie, to jest kilkadziesiąt osób zaangażowanych, pracują, żeby rzeczywiście ten sukces na końcu w postaci liczb, o której pan mówi, ale to nie są wyścigi, to nie jest statystyka, to jest rzeczywiście walka o zapewnienie, o powrót do zdrowia. Często ta droga jest bardzo daleka i to jest powrót z dalekiej drogi. Natomiast jest to na pewno praca zespołowa i takiego właśnie dużego zespołu. To są nocne akcje, to są loty helikopterem o każdej właściwie porze.